Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Przed mikrofonem Anna Sadurska. Oto skrót najważniejszych wiadomości w środę 30 września. Ponad 130 milionów znajdzie się w budżecie dla regionalnej Australii. W ciągu niecałych 10 miesięcy ponad 1 000 000 osób zmarło na COVID-19, a 33,5 miliona zostało zakażonych. To bilans pandemii koronawirusa na świecie. W Polsce Rada Zjednoczonej Prawicy ostatecznie zaakceptowała skład rządu po rekonstrukcji. A oto pełny serwis wiadomości. Dzisiaj zostanie ogłoszony pakiet pomocy dla regionalnej i wiejskiej Australii. Pakiet w wysokości 135 milionów dolarów jest częścią tegorocznego budżetu federalnego. Lider Partii Narodowej Michael McCormack powiedział radio ABC, że regiony Gippsland i Mackay White Sundays zostały uwzględnione.
They've been very, very hard hit, not by just COVID-19, but indeed by bushfires, other factors as well. And so for those, there'll be $100 million spread out over those.
Pożary buszu, a następnie COVID-19 bardzo mocno dotknęły Australię regionalną i wiejską. Obszary te dostaną 100 milionów dolarów. 30 milionów dolarów pójdzie na łączność dla regionalnej Australii. W Wiktorii odnotowano 13 nowych przypadków koronawirusa, zmarły 4 osoby. Do tej pory w Australii z powodu koronawirusa zmarło 886 osób. Premier Wiktorii Daniel Andrews poinformował, że w branżach wysokiego ryzyka, takich jak sektor produkcji żywności, wprowadzane są dodatkowe testy. Jego zdaniem jest jeszcze za wcześnie, aby w pełni znieść restrykcje. Zanim dalsze ograniczenia zostaną złagodzone, średnia zachorowań musi spaść poniżej 5. W tej chwili wynosi 16. Oczekuje się, że złagodzenia kolejnych ograniczeń zostaną ogłoszone 19 października. Ponad 1 000 000 osób zmarło na COVID-19 w ciągu niecałych 10 miesięcy. 33,5 miliona zakażeń to bilans pandemii koronawirusa na świecie, podawany przez naukowców z amerykańskiego Uniwersytetu Johna Hopkinsa. W wielu regionach świata szybko przybywa zakażonych i wprowadzane są nowe restrykcje. Przypomnijmy, że pierwsze przypadki wirusa wykryto pod koniec ubiegłego roku w Chinach. Od tego czasu patogen rozprzestrzenił się do 188 krajów. Więcej dla Informacyjnej Agencji Radiowej Wojciech Cegielski.
Najwięcej ofiar śmiertelnych koronawirusa jest w Stanach Zjednoczonych, Brazylii i w Indiach. Zmarli w tych trzech krajach stanowią niemal połowę ofiar na świecie. Mike Ryan ze Światowej Organizacji Zdrowia podkreśla jednak, że w wielu regionach nie wykrywa się wszystkich przypadków, między innymi ze względu na stosunkowo małą liczbę przeprowadzanych testów. Podawane liczby prawdopodobnie są więc zaniżone, zarówno gdy chodzi o liczbę zakażonych, jak i zmarłych. Nowe restrykcje wprowadzają właśnie kraje Europy, które są najmocniej dotknięte drugą falą wirusa. Chodzi przede wszystkim o Francję, Hiszpanię, Wielką Brytanię, Belgię i Holandię. W Grecji zanotowano pierwszy zgon migranta zakażonego wirusem. W Izraelu władze zastanawiają się właśnie nad wprowadzeniem ograniczeń w demonstracjach społecznych, a w kraju już od piątku obowiązuje lockdown. Z kolei w Kenii po pół roku przerwy otwarto właśnie wszystkie puby. Zamknięte pozostają jednak szkoły.
Tymczasem wraz ze spadkiem liczby przypadków COVID-19 w Australii i w Nowej Zelandii nabierają tempa rozmowy między tymi krajami o pozwolenia na podróże pomiędzy Australią i Nową Zelandią. Premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern powiedziała, że jej rząd ciężko nad tym pracuje, ponieważ ma to być bezpieczne dla wszystkich.
Indeed. So we would just need to be comfortable that if there is a flare-up, that it's contained. And so for us, it's about contained as in we wouldn't have people from that area who would then be travelling across the Tasman.
Królewska Komisja do Spraw Opieki nad Osobami Starszymi przekaże dzisiaj swój raport. Raport dotyczy podjęcia pilnych działań niezbędnych do ochrony starszych Australijczyków przed koronawirusem. Ponad 600 rezydentów domów opieki zmarło na koronawirusa, a tysiące zostało zarażonych. W czasie przesłuchań komisji padło stwierdzenie, że na początku pandemii rząd federalny nie przygotował szczegółowego planu ochrony sektora opieki nad osobami starszymi. Sekretarz federalny Ministerstwa Zdrowia Brendan Murphy przyznał, że gdyby podjęto szybkie działania, epidemię w wiktoriańskich placówkach opieki można było zminimalizować. Przechodzimy do wiadomości z Polski. Zjednoczona Prawica uzgodniła skład nowego rządu. Wczoraj zebrała się Rada Zjednoczonej Prawicy, by uzgodnić ostatnie szczegóły w sprawie rekonstrukcji rządu. O szczegółach dla Informacyjnej Agencji Radiowej Karol Surówka.
Skład nowego rządu został już zaakceptowany przez liderów trzech partii koalicyjnych – Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina. Informuje wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel.
Ustalono, tak jak zakomunikowaliśmy, już ostateczny skład rządu.
Wiadomo już, że po rekonstrukcji w rządzie będzie mniej ministrów niż do tej pory, prawdopodobnie 14 lub 15. Koalicjanci PiS-u, czyli Porozumienie i Solidarna Polska, mają otrzymać po jednym resorcie. Do rządu najprawdopodobniej w randze wicepremiera wejdzie Jarosław Kaczyński, będzie szefem Komitetu Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Obrony Narodowej. Pełny skład nowego rządu powinniśmy poznać w najbliższych dniach.
Przyszłość gazociągu Nord Stream 2 zależy teraz od Berlina, powiedział w Polskim Radiu 24 minister w kancelarii premiera Piotr Naimski. Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej podkreślił, że polskie stanowisko dotyczące politycznego charakteru rosyjsko-niemieckiego projektu poparło wiele państw. Zdaniem ministra istotne znaczenie miały też działania Stanów Zjednoczonych.
Amerykańskie sankcje doprowadziły do tego, iż budowa została zatrzymana. W Berlinie politycy się, jak myślę, głęboko zastanawiają, co z tym dalej zrobić, bo faktycznie rzecz biorąc, decyzja zależy od polityków w tej chwili w Berlinie, a dotyczy bezpośrednio relacji bilateralnych amerykańsko-niemieckich.
Mówił Piotr Naimski. Minister Piotr Naimski podkreślił, że Polska jest krajem bezpiecznym energetycznie. Przypomniał, że jesienią 2022 roku, dzięki ukończeniu gazociągu dostarczającego gaz z szelfu norweskiego oraz rozbudowie terminalu LNG w Świnoujściu, Polska będzie miała bezpieczne źródła dostaw błękitnego paliwa. Wiadomości ze świata. W ostatnich dniach starcia między siłami Armenii i Azerbejdżanu nasiliło się do tego stopnia, że eksperci nie pozostawiają złudzeń. To największa eskalacja od 1994 roku. Starcia wywołują obawy o stabilność na Kaukazie Południowym. Obie strony informują o licznych ofiarach konfliktu. Armenia poinformowała, że turecki myśliwiec F-16 zestrzelił jeden z jej samolotów wojskowych. Turcja i Azerbejdżan zaprzeczają tym doniesieniom. Więcej na ten temat dla Informacyjnej Agencji Radiowej Maciej Jastrzębski.
Najintensywniejsze walki prowadzone są w północnych regionach Górskiego Karabachu. Według władz Armenii na razie separatystyczne siły samoobrony wspierane przez armeńskie wojska odpierają ataki armii Azerbejdżanu. Natomiast w Baku oświadczono, że azerbejdżańskie wojska odzyskały kontrolę nad kilkoma miejscowościami i zajęły strategiczne pozycje. Sytuacją w Górskim Karabachu zajmie się dziś Rada Bezpieczeństwa ONZ. Wcześniej do zaprzestania walk wezwała zwaśnione strony Komisja Europejska. Rosja, związana sojuszem wojskowym z Armenią, apeluje o rozpoczęcie pokojowych rozmów. Podobnie zachowały się władze Iranu, natomiast wspierająca Azerbejdżan Turcja otwarcie poparła działania zbrojne Baku.
Zakończyła się pierwsza debata prezydencka poprzedzająca listopadowe wybory w Stanach Zjednoczonych. W Cleveland w stanie Ohio zmierzyli się prezydent Donald Trump i kandydat demokratów John Biden. Głównymi tematami były koronawirus, Sąd Najwyższy, podatki Trumpa i gospodarka. Kampania prezydencka w Stanach Zjednoczonych wkracza w ostateczną fazę. Kandydat demokratów John Biden ma wyraźną przewagę w sondażach. Kilka dni temu demokratyczny polityczny kandydat na prezydenta ujawnił swoje ostatnie zeznania podatkowe i zachęca rywala Donalda Trumpa do zrobienia tego samego. Trump jest pod presją, aby udostępnić swoje dane finansowe po tym, jak doniesienia medialne pokazały, że zapłacił tylko $750 federalnego podatku dochodowego w 2016 i 2017 roku. Prezydent Trump potępił doniesienia jako fałszywe wiadomości, twierdząc, że zapłacił miliony podatków. Z dokumentów pana Bidena wynika, że on i jego żona zapłacili ponad $346,000 amerykańskich z tytułu podatków federalnych i innych płatności za rok 2019. Wczoraj wieczorem kardynał George Pell opuścił Australię i udał się do Rzymu. Kilka miesięcy temu został uniewinniony przez Sąd Najwyższy z zarzutów wykorzystywania seksualnego dzieci. Od czasów zwolnienia z wiktoriańskiego więzienia w kwietniu tego roku 79-letni kardynał George Pell mieszkał w Sydney. Waluty i pogoda. Dzisiaj 1 dolar australijski wart jest 2 zł i 74 grosze. 1 dolar australijski wart jest 60 centów euro i 71 centów amerykańskich. Pogoda dla stolic stanowych na jutro. Perth, możliwość deszczu 22 stopnie, Adelaida zachmurzenie z przejaśnieniami 21 stopni, w Melbourne będzie zachmurzenie i 20 stopni, w Hobart pochmurnie i wietrznie, maksymalnie 17 stopni, w Canberrze słonecznie i 20 stopni, w Sydney zachmurzenie z przejaśnieniami 25 stopni, w Brisbane możliwość opadów 28 stopni, w Darwin słońce 35 stopni, w Alice Springs słońce i 34 stopnie. Był to dziennik radia SBS.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.